Radio RMF 24 i program popołudniowy. Teraz przyjrzyjmy się temu, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje na froncie. Rosja rozpoczęła seryjną produkcję pocisków balistycznych Oriesznik o ich o sile uderzenia zbliżonej do jądrowej. I te pociski mogą być kierowane w centra decyzyjne Ukrainy. To powiedział dzisiaj w stolicy Kazachstanu w Astanie Władimir Putin. W ostatnich godzinach Rosjanie wyjątkowo intensywnie też atakowali infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. Miliony osób w tej chwili nie mają prądu naszych wschodnich sąsiadów. Razem ze mną generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Panie generale, czy Putinowi zaczyna się spieszyć? Chce rozstrzygnąć tę wojnę przed oficjalnym objęciem urzędu przez Donalda Trumpa?
Nie wiem, czy rozstrzygnąć, ale z całą pewnością 20 stycznia to jest data wyznaczona nie tylko w Stanach Zjednoczonych jako dzień przejęcia prezydentury, ale także przez Władimira Putina jako dzień, w którym zostaną wykorzystane wszystkie szanse zarówno na terenie Ukrainy, jak i na terenie Federacji Rosyjskiej, mówię o teatrze wojennym i szerzej także w Europie, szanse na to, żeby rozpocząć sparring, myślę, z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych i przygotować dobrze grunt do rozmów, które zapewnią realizację interesów w Moskwie.
Ten pocisk Oriesznik, o którym już słyszeliśmy, bo został wystrzelony na miasto Dnipro, wtedy usłyszeliśmy o nim po raz pierwszy. Dzisiaj Putin mówi, że rozpoczęli seryjną produkcję tych pocisków balistycznych. Należy się tej broni obawiać?
Każdej broni należy się obawiać, nawet najbardziej tradycyjnej i klasycznej. To jest zrozumiałe. Natomiast wydaje mi się, na podstawie różnych informacji zachodnich źródeł, już po tym pierwszym objawieniu i po uderzeniu tym orysznikiem w Dniepro, że to jednak jest ogromna przesada i że to jest element zastraszania, który jest na maksymalnych obrotach w tej chwili realizowany, tak szczerze, przez obydwie strony, bo jedna strona zastrasza, druga odstrasza. Zachód robi wiele, żeby odstraszyć Putina. Natomiast orysznik, jeżeli jest groźny, to nie ze względu na to, że ma moc nuklearną, bo takiej mocy nie ma. Putin wyraził się, że seryjna produkcja i jednoczesne wykorzystanie dużej liczby pocisków rakiet Oriesznik będzie miało zbliżony efekt do efektu broni nuklearnej. To, co jest groźne, na obecnym etapie przynajmniej musimy tak to ocenić, to fakt, że ten Oriesznik jest zaliczony do broni hipersonicznej, czyli ogromna rakieta z bardzo dużą głowicą, która może być głowicą klasyczną, ale może być zamieniona na jądrową, przynajmniej tak twierdzą Rosjanie, z prędkością 10 machów, czyli do 3 km na sekundę, jeżeli będzie się przemieszczała, to rzeczywiście, tak jak inna broń hipersoniczna, jest wykryta w momencie uderzenia dopiero. I tym straszy dzisiaj Putin. Czy tak jest na pewno, do końca nie wiemy. Eksperci zachodnie mają wątpliwości co do tego i twierdzą, że to jest trochę ulepszona, wcześniej już znana broń rosyjska. Zobaczymy. Coś jest na rzeczy jednak, ponieważ obydwie strony, i Zachód, i Rosja, zgodnie twierdzą, że Federacja Rosyjska powiadomiła Amerykanów o możliwym ataku, czy o planowanym ataku na Dniepr pół godziny przed wystrzałem, przed startem tej rakiety, i 15 minut lotu tej rakiety jednak nie przyniosło jej zestrzelenia. W związku z powyższym nie możemy też tak bagatelizować tego i cały czas wiemy o tym, i to nie jest nowa informacja, że broń hipersoniczna jest groźna. Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, zresztą mówili kilkakrotnie, to się pojawiło na najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi o komentarze po stronie amerykańskiej już wcześniej, nawet ponad rok, dwa, trzy lata temu, że nie ma dzisiaj środka na neutralizację broni hipersonicznej, i Amerykanie wiedzą, że jeśli chodzi o Europę, to praktycznie biorąc nawet do 2000 kilometrów, czyli prawie do Portugalii, do końca zawodu kaliningradzkiego, można uderzyć w dowolny cel w Europie.
Czyli te elementy tarczy antyrakietowej, które są również na terenie Polski, one również nie ochroniłyby nas przed takimi pociskami?
Te elementy tarczy są związane z rakietami balistycznymi, które lecą wyżej. z mniejszą prędkością i tarcza nie temu służy. Dzisiaj trwają prace przynajmniej w 3 państwach na pewno, w Rosji, w Chinach i w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo zaawansowane, zarówno w zakresie samej broni hipersonicznej, na pewno mają ją Rosja i Chiny, Amerykanie twierdzą, że też posiadają, ale jednocześnie trwają prace nad tym, jak zneutralizować, jak zestrzelić taki pocisk. Póki co nie ukazał się jeszcze żaden komentarz, nie było żadnego sygnału, który potwierdziłby, że któreś z tych państw lub inne państwo, że ma takie możliwości.
Panie generale, jeszcze chciałem pana zapytać o te możliwości, które ma Ukraina. Od niedawna ma możliwość strzelania na cele na terytorium Rosji z rakiet dalekiego zasięgu, zgoda wydana przez Amerykanów, między innymi, choć na przykład nie przez Niemców, ale także przez Brytyjczyków. Pana zdaniem to zmieniło jakoś sytuację militarną Ukrainy?
Militarnie to trochę zmieniło, ponieważ Rosja się tego wystraszyła. Odpowiedź Rosji z 19 listopada, w którym Rosja zmieniła swoją doktrynę nuklearną, odpowiedź Rosji także militarna w postaci uderzenia w tą miejscowość Dniepr i ten Oriesznik, to są odpowiedzi. Natomiast w sensie takiej globalnej sytuacji, generalnie pomiędzy wschodem a zachodem, no to zaostrzyło jednak zdecydowanie napięcie, ponieważ Rosja się wystraszyła, napięła muskuły i zaczęła zastraszać, ale także podejmować jakieś bardziej radykalne działania. Zachód nie ustępuje, to trzeba mocno podkreślić. Sądzę, że przywódcy zachodni zdają sobie sprawę ze słabości Rosji. Wiedzą, że Rosja bardziej straszy niż działa, bo odpowiedzi na razie formułowane ustami ministrów spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, kilku państw, tych najbardziej istotnych europejskich, ale także w Stanach Zjednoczonych, one nie mają charakteru jakichś wielkich obaw czy lub charakteru przerażenia czy paniki. Wprost przeciwnie, odpowiedź jest stanowcza. W kręgach amerykańskich nawet padło, że jeżeli Rosja straszy, to my jesteśmy gotowi na odpowiedź nuklearną. Więc zaostrzenie jest widoczne, nie zmienia użycie lub zgoda na użycie tej broni dalekiego zasięgu, pocisków dalekiego zasięgu, nie zmieniła losu wojny, zmieniła sytuację w obwodzie kurskim. I trzeba to mocno podkreślić, że nie znamy detali, które idą z Waszyngtonu do Kijowa, nie wiemy w szczegółach, na czym polega ta zgoda, a ona w szczegółach chyba jest ważna, bo większość pocisków dalekiego zasięgu ląduje tam, gdzie nie są konieczne pociski dalekiego zasięgu, czyli w obwodzie kurskim. Obwód kurski jest położony od kilkunastu do kilkudziesięciu, mówię różne cele, w obwodzie kurskim kilometrów od granicy ukraińskiej i może niekoniecznie tam trzeba było atak MS-ami, czy tymi Storm Shadow, albo francuskimi skalpami uderzać. Uderzają tam przede wszystkim Storm Shadow, atak MS także, kilka nawet niecelnie, ale to ma charakter szerszy, bardziej geostrategiczny, to ma charakter powstrzymania używania żołnierzy Korei Północnej na terenie Rosji przeciwko Ukraińcom.
To wejście Korei Północnej czy żołnierzy Korei Północnej do walk, co potwierdza chociażby wywiad ukraiński, mam wrażenie, że ono niewiele zmieniło, jeśli chodzi o militarną stronę tego konfliktu.
One dzisiaj niewiele zmieniło, jeżeli chodzi o sam potencjał militarny, ale zmienia bardzo wiele z punktu widzenia możliwych wydarzeń, ponieważ Kim Jong-un nie ukrywa, wręcz ostentacyjnie powtarza, że to są żołnierze, których, jak twierdzi, jest około 10 tysięcy i którzy rotacyjnie będą zmieniani i będą szkoleni. I lider Korei Północnej jednoznacznie oświadcza, że 100 tysięcy żołnierzy to jest docelowe działanie i cel, który przyświeca Kim Jong-unowi, po to, aby mieć żołnierzy zaprawionych w bojach z doświadczeniem wojennym do prowadzenia wojny z Koreą Południową. I to militarnie zmienia wiele, ponieważ wcześniej Korea Północna zaczęła niszczyć drogi umożliwiające transfer z Korei Południowej do Północnej. No, widać jakieś przygotowania wojenne po stronie Korei Północnej. Czy to jest tylko straszenie, czy przygotowanie albo zapowiedź poważnej wojny, tego też nie wiemy. To jest grupa przywódców nieobliczalnych. Kim Jong-un jest jeszcze bardziej nieobliczalny jak Putin. W związku z powyższym musimy brać pod uwagę możliwość takiego scenariusza jako realny. I z całą pewnością Amerykanie biorą to pod uwagę i zdają sobie sprawę z tego, że celem Korei Północnej może być Korea Południowa, ale może być też Japonia, która jest przedstawiana jako wróg Korei Północnej i mogą być też wyspy położone w bezpośrednim zasięgu rakiet Korei Północnej, wyspy, na których stacjonują bazy amerykańskie.
Panie generale, jeszcze wracając na Ukrainę i wracając do polityki amerykańskiej, Donald Trump, pamięta pan, w kampanii zapowiadał, że w 24 godziny zakończy tę wojnę. W tej chwili wygląda na to, że ma kandydata, czyli generała, emerytowanego generała Keitha Kelloga, który będzie specjalnym wysłannikiem do spraw Rosji i Ukrainy. Pana bardziej niepokoją te plany pokojowe Donalda Trumpa, czy to, co o nich słyszymy, czy raczej dają panu nadzieję?
No wie pan, jeden generał jak jaskółka, wiosny nie czyni. To są działania polityczne, a nie militarne. Ja myślę, że prezydent Donald Trump zdawał sobie sprawę z tego, że w tej zapowiedzi w ciągu 24 godzin to była pewna symbolika, pewna jakaś przenośnia, która mówiła, że zrobię to szybko, a nie w ciągu 24 godzin, bo to jest niemożliwe, żeby w ciągu 24 godzin działaniami militarnymi, a nawet politycznymi, żeby coś tak gwałtownie zatrzymać, zahamować. Natomiast możliwe jest szybkie zakończenie wojny, może nie w ciągu jednego dnia. I takie sygnały z Waszyngtonu wychodzą z elit zbliżonych do przyszłego prezydenta Donalda Trumpa. Jest możliwe na warunkach Putina albo na warunkach zbliżonych do Putina. Jeżeli słyszę ja dzisiaj od doradców, od ludzi zaprzyjaźnionych lub przewidywanych na stanowiska w przyszłym Białym Domu, że to będzie oddanie Rosji czterech obwodów chersońskiego, zaporowskiego, ługańskiego, donieckiego i Krymu, a jeszcze Putin w międzyczasie mówi, że zastanawia się nad częścią obwodu charkowskiego i mikołajskiego, no to jeżeli takie sygnały wychodzą jako możliwe i jeszcze do tego sygnału dochodzi możliwość zamrożenia wejścia do NATO Ukrainy na 20 lat, a może nawet, jak mówi Erdogan, na 10 lat, no to są warunki Putina po prostu, może trochę złagodzone, jeżeli mówimy o tym, że nie od razu się rozpocznie ten marsz na zachód. 20 lat w polityce to jest bardzo mało i bardzo dużo, ale jeżeli chodzi o zahamowanie wejścia państwa do NATO, to może to być finał wejścia do NATO i nie zdziwię się, jeżeli Władimir Putin wyrazi na to zgodę. Jeżeli tak się stanie, to obojętnie jak to będzie komentowane, ponieważ każdą decyzję można skomentować jako zwycięstwo, nawet wyjście z Afganistanu kompromitujące po wielu, wielu latach i wydaniu tam miliardów, a być może bilionów dolarów, no też nikt nie mówił, że to była porażka. W związku z powyższym nie o retorykę tu chodzi, tylko chodzi o Ukrainę i chodzi o Europę. Dzisiaj i Ukraina, i Europa wie, że to są złe podpowiedzi, bo dla Ukrainy to będzie oznaczało jednak, no na pewno nie wygrano i na pewno nie remis, na pewno to będzie może nie całkowita, ale w dużym stopniu porażka, a dla Europy to będzie wciąż utrzymujące się zagrożenie kolejnego konfliktu, do którego Europa jak na razie nie jest przygotowana.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Razem z nami był generał Bogusław Pacek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję, panie generale, za pański czas.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Kłaniamy się. Do widzenia.